Między słowami.
Przy mikrofonie Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Mamy dzisiaj wyjątkową gościnę, a jest nią Paula Roma. Witaj.
Cześć, dzień dobry.
Spotykamy się drugi raz, bo jak sprawdzałem, pierwszy raz rozmawialiśmy w październiku 2022 roku i wtedy rozmawialiśmy o płycie Cholerne Pragnienie. Teraz wyszła kolejna płyta. To znaczy, my jesteśmy jeszcze tuż przed premierą, bo też zaznaczę Państwu, ja to zawsze robię, żeby być uczciwym też. My się spotykamy 5 lutego, natomiast płyta ta, co płonie z miłości, ukazuje się, już ukazała się 9 lutego, bo Państwo tej naszej rozmowy już będą słuchali po premierze właśnie tego krążka. I nie tylko krążka, bo to są też pliki w sumie i to ma różną formę i też takiego dysku dużego, przecież też jest winyl.
Jest piękny, czerwony.
Pamiętam tę naszą rozmowę z Cholernego Pragnienia, która pamiętam, że wywarła na mnie ogromne wrażenie i też zdradzę Państwu, że jak zatrzymałem nagrywanie, tak po prostu prawie co rzuciliśmy się na siebie. Mówię, Paula, ty jesteś po prostu super, nie?
Vice versa, to była bardzo głęboka, taka osobista rozmowa. Ja też się bardzo otworzyłam wtedy.
Tak.
Tak, i to była taka rozmowa, gdzie czujesz, że możesz powiedzieć więcej. I to właśnie była jedna z tych rozmów.
No, ja myślę, że dzisiaj też padnie dużo słów i być może jeszcze też sięgniemy po to, co jest między słowami. Bo wtedy rzeczywiście dużo rozmawialiśmy o depresji. Skąd się ta depresja u ciebie wzięła? Z tak. Tego Cholernego Pragnienia właśnie.
Tak, bo to
właśnie
była ta geneza całej tej płyty, tak, tego tytułu.
Z tego pragnienia więcej cały czas i czy to jest, to pragnienie jest wciąż cholerne, czy ono już jest gdzieś tam utrzymane w pewnych jakichś ramach i trzymasz to cholerne pragnienie w garści?
Wciąż jest to cholerne pragnienie, ale zdecydowanie mniejsze. Takie już uśpione, może nie, uśpione to jest złe słowo. Ono jest takie spokojniejsze. To pragnienie, bo gdyby go nie było, to obawiam się, że straciłabym werwę i ochotę do pisania, więc może lepiej go nie tracić. Wciąż jest to cholerne pragnienie, może nie, że sukcesu, bo właśnie ta płyta pozwoliła mi już odsapnąć, odpocząć i pomyśleć sobie, że dla każdego sukces jest czymś innym. Dla mnie tym sukcesem było po prostu wydanie tej płyty i udowodnienie sobie przede wszystkim, że potrafię pisać piosenki, że umiem śpiewać i że to jest moja życiowa droga jako zawód na ten moment. Więc to się spełniło jako sukces.
Tak.
Tak to definiuję w moim przypadku. Ale w tej płycie nowej to pragnienie jest naprawdę takie bardzo mocno przytulone przez spokój i przez duże spektrum miłości. Dlatego właśnie taki tytuł, a nie inny.
Czyli jest to zdrowe.
Dużo zdrowsze, dlatego ja się też czuję dużo lepiej. Wiesz, mam mniejsze te stany depresyjne, mniejsze ataki lękowe. W ogóle nie mam ataków lękowych już od dawna, ponad pół roku, więc cieszę się.
Też o nich rozmawialiśmy, tak, o tym bezdechu, o którym
tak,
ty też mówiłaś.
Bezdechu, tak, bo ja się dusiłam, niestety, takie miałam ataki dusznościowe. I to pokazuje, że jak się gdzieś mądrze, mam nadzieję, że to jest u mnie w głowie mądrze ułożone, ale że jeżeli te klocki się gdzieś poukłada i uspokoi te swoje zapędy jakieś w niektórych momentach wykraczające poza jakiś wykres, to wtedy po prostu ta droga, ten proces nowy może być lżejszy i przyjemniejszy. I przyznaję, że ta nowa płyta jest na pewno znacznie, była lżejszym procesem i przyjemniejszym.
Nie jest tajemnicą, bo tego się po prostu też nie da ukryć, no, że jesteś w ciąży.
Oczywiście, nie ukrywam.
Nie ukrywasz nie. tego. I ciekawi mnie, czy ten stan po prostu też coś zmienił. Czy to było trochę kontrolowane, czy jednak ta ciąża coś tak hormonalnie w głowie zmienia, że nagle jedziesz na innych torach?
Ona zmienia, zdecydowanie, tak. I to jest, myślę, że to jest bardzo głęboki temat, więc postaram się skrócić, ale...
Ale nie, mamy czas.
No to się cieszę, że ta ciąża zmieniła... To była świadoma decyzja, bardzo długo wyczekana, to też należy podkreślić, bo myślę, że są różne historie, ile ludzi, tyle historii. W tak. moim przypadku to jest świadoma decyzja, że to jest ten moment, to jest ten czas, nie czekam, ja to czuję, chcę być mamą, która pisze piosenki i jeżeli się będzie dobrze czuła, chcę być mamą, która nagrywa płytę. I to było moje założenie od samego początku, nawet jeszcze przed ciążą, że ja chcę być mamą, która jest aktywna zawodowo, o ile oczywiście tam zakładałam sobie jakiś margines, tak? Bo tak jak mówię, są różne przypadki. Jak się okazało, że wszystko jest cudownie u mnie, że jest dobrze, że jest piękny początek i w ogóle nagle, że gram festiwale typu Sopot Top Trendy, Top of the Top, przepraszam, Sopot, albo Męskie Granie Drugie, czy Letnie Brzmienia. Ja już wszystko zagrałam w ciąży, ale jeszcze nikt o tym nie wiedział i to był pierwszy trymestr, gdzie czujesz się najgorzej w ogóle ze wszystkiego.
A co się dzieje?
To po prostu jest, organizm jest, tak się przystosowuje do przyjęcia tej nowej istoty, jakby i dania jej miejsca i ciała, że hormony, twoje ciało, hormony i wszystko, no tak reaguje, że po prostu jesteś kosmicznie zmęczony. Albo wymiotujesz, albo masz nudności całymi dniami. Takie klasyczne objawy pierwszego trymestru. I no ciężko jest wtedy myśleć o pracy i o śpiewaniu. Mi się udało to jakoś spokojnie gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim pośpiewać i załagodzić. Choć nie było łatwo, na przykład w Sopocie w hotelu, pamiętam. Ale nie, w ogóle nie żałuję tej decyzji i pamiętam, że że ta ciąża jest tak istotnym elementem w tworzeniu tej płyty, Ta, co płonie z miłości, że nie wyobrażam sobie, żeby ta płyta powstała bez tego stanu obecnie. Mogę zaznaczyć, że pół płyty powstało przed ciążą, bo już były te piosenki.
Okej.
I ja słyszę, które to są piosenki. Autentycznie, ja słyszę.
Z tekstów?
Z tekstów, ze śpiewu, z barwy głosu. Ja słyszę to, bo uważam, że tam była inna emocja we mnie. O tym może zaraz powiem, które piosenki.
No, bardzo ciekaw.
Albo może zgadniesz coś. A pół płyty powstawało w trakcie już mojej ciąży, w tej pierwszej połowie, bo w drugiej już nie nagrywałam, bo bałam się, że też żołądek i wszystko, przepona, wszystko idzie do góry, uciskane przez rosnące dziecko i oddech też na pewno dzisiaj trochę słychać, że oddech jest trochę inny, że człowiek się tak trochę sapie, że człowiek nie może tak głęboko pooddychać, tylko już w takim zaawansowanym stanie jest po prostu inaczej. I ja sobie założyłam, że ja nagram płytę tak mniej więcej do 4-5 miesiąca, żeby po prostu móc spokojnie sobie na tym oddechu pracować. Oczywiście to było moje życzeniowe myślenie i w moim przypadku się sprawdziło, więc okay. Polecam. ale oczywiście różnie mogło być, więc ta płyta ma duże piętno tego, że będę mamą.
Ja tak tę płytę wcześniej odbierałem, myślałem, że aha, jestem w ciąży, muszę nagrać płytę, że ta płyta ma być pamiątką z tego czasu, że to jest też mój stan, moje emocje, moje hormony i to wszystko, co się działo w tym czasie. Ja tak to początkowo odbierałem.
To bardzo ciekawe, bo trochę tak i trochę nie, nie? To jest bardzo ciekawe.
No bo te single gdzieś wychodziły w międzyczasie.
Tak.
Gdzieś tam też miłość oczywiście się też przejawia. Ja tak nawet nie wchodząc mocno w teksty myślałem, że tak. To są piosenki dla twojego dziecka. Tak to sobie
takiej
interpretowałem.
Nie ma jeszcze.
Takiej nie ma jeszcze.
Nie ma.
Natomiast skoro też jeszcze rozmawiamy o ciąży, czy płeć dziecka jest tajemnicą, czy nie jest tajemnicą?
Nie, nie, jest to synek.
Synek.
Tak.
I macie już ustalone imię?
Tak, ale to już jeszcze w tajemnicy.
Tajemnica, dobrze, zostawiamy
ale
to.
Ale tak, ale jest
to
synek.
To jest wasze.
I też to jest ciekawe, bo mam takie, nie wiem, może to jest jakieś intuicyjne moje, może sobie to wymyśliłam, ale mam wrażenie, że przez to, że to jest syn, to ja jestem spokojniejsza, bardziej zrównoważona przez jakby przez to, że ten męski hormon, nie chcę tego teraz powiedzieć, że wszyscy mężczyźni są spokojniejsi i bardziej zrównoważeni, ale chodzi mi o to, że ja jakoś tak odczuwam,
tak?
Że ten synek mnie uspokoił po prostu. Tak. I dzięki temu ja też nie przyznaję, że właśnie, bo powiedziałam, że trochę tak i trochę nie, że ta płyta ciążowa. No ja zaczęłam tę płytę w ogóle nie będąc w ciąży, więc to już świadczy o tym wszystko, że ja nie kalkulowałam, okej, zajdę w ciążę i bum, wchodzimy do studia, nagrywamy album, jest projekt ciążowy. Nie, zupełnie nie. Ja zaczęłam tę płytę jeszcze w ogóle, pierwsze nagranie piosenki Płonę, bo sprawdzałam to z producentem tej piosenki Dreiskalem, Robertem Krawczykiem, mam właśnie z października 2023. Czyli ja kończąc Cholerne Pragnienie, weszłam do studia i powiedziałam mu, słuchaj, mam piosenkę i ona strasznie mnie drąży i musimy to nagrać. I to była pierwsza piosenka, jaką w ogóle zrobiliśmy na ten album. Więc to pokazuje, że tutaj nie było w ogóle piosenka Płonę, która teraz promuje album Ta, co płonie z miłości. Jest no, zupełnie nieprzekalkulowana z myślą o czymś czy o tamtym. Ona wypłynęła bardzo naturalnie z potrzeby ciągłości albumu Cholerne Pragnienie, bo ona się po prostu tam nie zmieściła.
Powiem państwu, że kiedy dostałem już ten odsłuch płyty jakiś czas temu, Marek, pozdrawiam cię gorąco, to wtedy tak byłem bardzo ciekaw, więc nie miałem czasu tak mocniej, dokładniej, tak bardziej analitycznie w nią wejść, ale tak trochę wtedy pobieżnie ją przesłuchałem, no i przy utworze Płonę rzeczywiście się tak zatrzymałem na dłużej i pomyślałem sobie wtedy, że no to musi być singiel, to musi być singiel. To jest super. Tak seksowny utwór. Tak gorący właśnie. Mnie w ogóle bardzo ciekawi historia tego utworu. Okej, pierwszy utwór, który już poleciał na nową płytę.
Tak jest.
Brzmieniowo jest inny. To znaczy, wsłuchując się w Ta, co płonie z miłości i wsłuchując się w Cholerne Pragnienie, pewne różnice są.
Są.
Nie są to drastyczne też różnice, natomiast rzeczywiście ta płyta poprzednia, która była, upraszczając, bardziej retro, inaczej, inne retro.
Vintage retro, żywych instrumentów mocno. Minimalizm.
Też, no minimalizm, ale tam też była elektronika.
Było, ale nie tak dużo jak tutaj.
Nie tak dużo jak tutaj. Tutaj różnica jest, myślę, przede wszystkim taka, że jest w ogóle dwóch producentów, bo jest Jurek Zagórski, tak z którym stworzyłaś Cholerne Pragnienie i jeszcze wcześniej epkę.
Tak jest.
I teraz skąd pomysł na dwóch producentów i jak doszło też do znalezienia tego drugiego producenta, czyli Dreiskala?
To jest bardzo dobre pytanie, bo tak uważam...
Ja tylko, przepraszam, tego się wtrącę, bo Dreiskal, ja o Dreiskalu pierwszy raz usłyszałem przy Mrozie, jak rozmawiałem z Mrozem o Aurze, która jest moją ulubioną płytą Mroza,
Aurę.
Jest genialna. Ale to też jest bardzo elastyczna postać, no bo on też i współpracował chociażby właśnie z Sokołem, czy z Dawidem Podsiadłek, czy tam spoglądam w notkę. No i dobrze, wracamy do Dreiskala właśnie.
Tak, przyszedł taki dzień. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam w ogóle myśl o tym, że dobra, wydaję Cholerne Pragnienie, no i co dalej? Ja bardzo lubię szybko wchodzić w nowy projekt, co prawda teraz mam inny zamiar pierwszy raz, ale lubiłam od razu, koniec płyty, już wchodzimy w następną. To jest ten cała ja, szybki zapalnik, natychmiast trzeba robić nowe rzeczy, jakby nie lubiłam w ogóle sobie dawać jakby oddechu, bo to sprawiało, że czułam, że stoję w miejscu. Jest taki jakiś totalnie taki jakiś mój wewnętrzny popęd.
Krytyk też.
Taki krytyk, który mówił więcej, mocniej, jeszcze.
Nie siedź.
Nie siedź. Co ty robisz? Nudzisz się? Obiad jesz spokojnie? Żartuję oczywiście. Żartuję.
Tak, jak stoisz, to się cofasz.
Tej kultury nie lubię właśnie, że tego pośpiechu, presji, stresu, więc tak pół żartem, pół serio. Ale trochę tak było. Dlatego się przyznaję też do tego, że bardzo szybko chciałam zacząć drugą płytę, bo czułam, że Cholerne Pragnienie było fajnym startem. Bardzo szeroko, fajnie odebranym, ale gdzieś wewnętrznie czułam, że za mało jest piosenek na tej płycie, że ona jest za krótka. Ja tak bardzo osobiście to odczuwałam. I ja nieraz to już mówiłam, że chciałam, żeby tam było ponad 10 piosenek, ale podobno rynek muzyczny jest taki, że już nie liczy się ilość piosenek na płycie, tylko właśnie ilość singli, więc ja trochę tak to puściłam płazem i mówię, dobra, to zrobię trochę dłuższą nową płytę. No i wzięłam się od razu za tę nową płytę. I w moich myślach, odpowiadając na twoje pytanie, było tak, że czułam potrzebę też takiego, bardzo lubię nowe osoby w pracy, w studio, muzyków, lubię nowe dźwięki, lubię nowości, gdzieś może nie wykraczające poza mój rejon, czyli cały czas soul, blues, jakaś alternatywa, ale nowości, bo one mnie inspirują i ja mam jakiś nowy bodziec. Więc stwierdziłam, okej, czuję, że powinnam zrobić kilka piosenek z nowym producentem. Też przy okazji Jurek, który ze mną pracował wcześniej i tutaj też stworzył 3 piosenki na ten album. Jurek też miał troszkę mniej czasu, bo on też miał swoje zajętości zawodowe. Więc to był idealny moment, bo te dwie rzeczy się skleiły w jednej chwili, przyznaję. I jego trochę zajętość i moja potrzeba nowości, że stwierdziłam, okej, poszukam nowego producenta. No i zaczęłam słuchać płyty, przesłuchiwać. U mnie właściwie chodzi, wszystko się rozbija o brzmienie. Jak kto, jak ten producent podchodzi do montowania przede wszystkim żywych instrumentów lub sampli, które brzmią jak żywe instrumenty, bo to jest dla mnie najważniejsze.
Tak.
Żeby to nie brzmiało tak właśnie jak nie Paula Roma, żeby to nie brzmiało bardzo dalece od cholernego pragnienia, bo ja chciałam kontynuację tej płyty.
Ewolucję.
Z racji niedosytu, ewolucję, trochę dalej, głębiej, lepiej, ale nie zbaczamy z toru.
Tak.
I to było moje założenie przy tej, co płonie z miłości. I usłyszałam piosenkę Świadomy Sen Sokoła i Dawida Podsiadło. I to był pierwszy raz, kiedy usłyszałam o Dreiskalu. A później usłyszałam Aurę. A jeszcze później usłyszałam kilka piosenek z płyty Złote Bloki, szczególnie na przykład Bez Świadków.
Tak.
I takie piosenki, gdzie tam jest ten bas chodzący, taki żywy, gęsty. I stwierdziłam, no muszę zadzwonić. I zadzwoniłam, tak jak przy Jurku. Zadzwoniłam. Co ciekawe, mieli jeden ten sam wspólny mianownik. Myślę, że mogę to powiedzieć, ponieważ nie chcę porównywać dwóch postaci, bo to nie wypada. Poza tym są skrajnie pięknie różni. Tylko chodzi o ten pierwsze zetknięcie z nimi, że jeden i drugi zaproponował mi, że nie wejdziemy najpierw do studia, najpierw to pójdziemy na kawę.
Okej.
Okay. Jeden i drugi. I tak ta kawa przedłuża się nam na szczęście na wiele godzin, a później wiele, wiele dni w studio.
Jak ta praca też wyglądała w porównaniu z pracą z Jurkiem Zagórskim?
No właśnie.
Jurek Zagórski, no, który myślę, że przede wszystkim jest kojarzony z Natalią Przybysz i,
tak,
i produkcją płyt.
Tak, i płyta Zalewski śpiewa Niemena. Myślę, że to są takie dwa projekty, które chyba z Jurkiem najbardziej współgrają. Natalia oczywiście najbardziej, no bo na co dzień z nią pracuje, gra.
Tak, ale właśnie to pierwsze też skojarzenie, tak.
No to są skrajnie różne, piękne postacie, które... Tak, żeby głębiej wejść w to, bo nie chcę tego spłaszczyć. Uważam, że bez producenta nie ma płyty. Jakby nie jestem w stanie stworzyć sama sobie tego brzmienia. Jestem w stanie stworzyć sama kompozycję, napisać te teksty wszystkie, zanieść demówki i tak niosę dużo na barkach, bo to nie jest łatwe, ale ten producent i jeden i drugi jest odpowiedzialny za to, co ty słyszysz jako efekt końcowy.
Tak.
Czyli on myśli o tym, o kurde, może... Ja oczywiście nakreślam i mówię, na przykład przy Płonę powiedziałam właśnie, że czuję, że to ma być takie sensualne, że to ma być... Ja w mojej głowie, to było tak, zaczynając na przykład od Roberta Dreiskala, że wchodząc do niego do studia powiedziałam, że bardzo bym chciała, żeby to Płonę było tak nagrane bardzo naturalnie i zależy mi, żeby złapać jak najdłuższe take'i, żeby nie ciąć, bo ja nie lubię, bo wtedy tracę tę płynność, tę namiętność.
Ja się chciałem powiedzieć, że to jest bardzo namiętny utwór.
Też tak go czuję, bo ja pisząc ten utwór zamknęłam oczy i wyobraziłam sobie, jak przyznaję, to osobiste będzie wyobrażenie, jak mój mąż wraca z pracy, otwiera drzwi i ja do niego jakby wyśpiewuję tę melodię, trochę go kusząc. Jakby tak sobie to wyobraziłam, że on jest w tych drzwiach, otwiera drzwi, zdejmuje płaszcz i ja mu to śpiewam.
I lądujecie w łóżku.
Tak pewnie sobie to wyobrażałam. I że ja tak do niego płonę. I pamiętam, że weszłam do studia i ja Robertowi powiedziałam, że chciałabym nagrać ten utwór sprawnie, szybko i nie powtarzając i zostawiając wersję jak najbardziej pierwotną.
Super to wyszło.
Tak mi zależało. Bardzo dziękuję.
Czy ja w serwisach streamingowych zrobiłem dziury w serwerach od tego wielokrotnego słuchania.
Okej. Więc to jest cudowne, co mówisz. Czyli mój zamysł gdzieś tam się, może można by powiedzieć, może trochę powiódł właśnie, że to ma być takie wciągające, sensualne.
Sexy,
bo ciebie wciągnęło.
Namiętne, tak.
Cieszę
tak,
się bardzo.
Bardzo.
A więc jeszcze wracając, kończąc do twojego pytania, bo tak nie chcę też porównywać, ponieważ to są, tak jak mówię...
Nie chodzi mi, czy lepiej, czy gorzej, tylko chodzi mi...
Też nie chodzi
sposób
lepiej,
pracy, jak wygląda.
Sposób pracy jest zupełnie inny. Jakby każdy z nich, choć mają punkty styczności, bo bardzo lubią pracować w samotności, zarówno i Jurek, jak i Robert. Nie przepadają, żeby się na nich patrzeć właśnie tak z boku, jak nagrywają gitary czy coś. Ja widzę, że raczej jeden i drugi...
Nie patrz mi na ręce, tak?
Tak. Aha. Że to jest typu, dobra, zrobimy razem demo, ale wiesz, już jest tak, 15.
Ja mówię, muszę zjeść obiad.
Tak, ja już rozumiem to, co jest, wiesz, już się nauczyłam, że to nie chodzi o to, że już mi się nie chce pracować, coś, absolutnie nie. Oni są obaj wkręceni w tę piosenkę danego dnia, tylko oni potrzebują przestrzeni, oni potrzebują tego, żebym ja poszła do domu, albo sobie poszła gdzieś na obiad już tego dnia i nie wróciła, no bo już zostawiłam ten pomysł, zasiałam to ziarno, już zrobiliśmy jakieś demo i oni potrzebują to sobie spokoju, w samotności dograć. Taka No to myślę, że to jest taka samotność twórcza, która i jednemu, i drugiemu bardzo mocno w duszy gra. I ja kiedyś się martwiłam tym, że tak krótko w studio siedzę. O co chodzi czasami? Tak, miałam trochę takie, taki przebłysk. A teraz czuję, że po prostu taki jest ich styl. I w trakcie pracy się tego nauczyłam i to uszanowałam. I faktycznie kończyło się tak, że czasami wychodziłam wcześniej, zostawiając demo czy rybkę piosenki, czyli zarys. Tylko po to, żeby oni mogli sobie sami dokończyć. Więc tak to było. Ale co mogę powiedzieć? Bardzo też widzę piękne punkty styczności, ponieważ wybrałam sobie producentów, którzy kochają retro, kochają vintage, kochają ciepłe brzmienia, dźwięki, tak, które gdzieś sprawiają, że właśnie jest trochę namiętnie, jest trochę sexy, jest trochę gęsto. I zarówno Jurek Zagórski, jak i Robert Krawczyk, oni razem i osobno mają to w sobie. Tak. Dlatego to były dwa telefony.
No to jest, nawiązując też do Jurka Zagórskiego, to jest właśnie też to pierwsze moje skojarzenie, że to jest zawsze to retro i to jest to vintage'owe, takie bardzo stare brzmienie. No w utworze Płonę, no to te i te organy tam robią przecież też swoje, ta gitara, która jest też taka, dodaje no tej elektryczności w ogóle też temu wszystkiemu, nie, rytm tego utworu. Poza tym myślę, że to jest też utwór, który na żywo można nieźle rozciągnąć. To jest...
Ja sobie przyznaję, trochę właśnie go wizualizuję na trasie koncertowej, którą później, której mam nadzieję powiem, ale tak sobie go wyobrażam, szeroko, tak bardzo, tak gęsto.
Gęsto,
dużo.
Ten moment, gdzie tam jest takie te...
Tak, takie stukanie, bicie, trochę serca, stukanie.
Trochę tak. I później to można rozciągnąć, budować napięcie, już to tak. Ja to tak sobie wierzę, że publiczność już dobra, wejdź w tym sexy po prostu refrenem,
no
nie?
A to cały czas
uważam, to naprawdę to można super zagrać.
Tak, mamy taki pomysł, tak, to tak? Prawda, tak.
Proszę Państwa, to teraz przejdziemy do kolejnego utworu, do Niebieskiego Bluesa. To jest taki najbardziej pompatyczny utwór przez te dęciaki zresztą. I to był utwór z którego okresu?
Sama końcówka.
Czyli tak, dobra, jeszcze coś zrobimy, tak?
To nie, bo był końcowy utwór, to przedostatni utwór. On długo dojrzewał bardzo, bo on powstawał tak od środka płyty do samego końca i nie chcę powiedzieć słowa problem, ale wyzwaniem było to, żeby ten duży aranż, ten szeroki aranż utrzymać w tym właśnie szerokim takim poczuciu. Bardzo chciałam i takie założenie było, że robimy taki bluesowy, ciemny, duży utwór. Ja weszłam do studia i mówię, że tak bym chciała. I pamiętam, zaśpiewałam refren, Robert Krawczyk właśnie, Dreiskal, się tym utworem zajmował i bardzo miałam ochotę na dęte instrumenty na tej płycie. Bardzo. Co prawda jest ich bardzo mało, bo to jest chyba tylko ten utwór z różnych powodów, ale miałam większą jeszcze zakusę na te dęte. I jeszcze na pewno ona jest ze mną i mam nadzieję, że ona zostanie ze mną i na kolejnym albumie będzie tego jeszcze więcej. Ale pamiętam, że jechałam wracając z jakiegoś koncertu autem i Robert mi wysłał pierwszą prewkę i napisał, odsłuchaj. I ja włączam, zawsze taki palec się trzęsie w tym momencie, jak jest pierwsza wersja. Włączam ten utwór jadąc autem i słyszę te gitary. Pierwszy raz, ja nie słyszałam tej gitary, on to nagrał w samotności. I tam też zaprosiliśmy drugiego gitarzystę, który na co dzień ze mną koncertuje, Kacper Winiarek. Również tam dograł właśnie gitary do tego utworu, więc tam jest dwóch gitarzystów. No i tak zaczęła się pojawiać jakaś piosenka, która robi się bardzo duża. I ja do niego zadzwoniłam i mówię, słuchaj, ja tam słyszę, że to jest jak z Bonda. To jest jak Skyfall.
Trochę.
To jest jak takie tu, że jest takie wielkie.
Tak, zgadza się.
I on mówi, dokładnie tak miało być, że jest trochę jak z Bonda właśnie. I te gitary rockowe przełamują trochę tę bondowość i stworzyła się moim zdaniem w jakiś sposób interesująca mieszanka tego pompatyczności Bonda i takiej wielkości, no i właśnie tej gitary. No i na samym końcu tego Niebieskiego Bluesa powstało takie w nas pragnienie nagrania perkusji na żywo i połączenia w ogóle dwóch producentów w tej piosence, dlatego ona jest tak cudowna, bo ona otwiera płyt, w sensie cudowna dla mnie pod względem emocjonalnym, to miałam na myśli. Bo ta piosenka otwiera album i łączy wszystkich producentów i praktycznie wszystkich muzyków, którzy ze mną pracują, ponieważ tak, w... Perkusję nagrał Aleksander Orłowski, który ze mną pracował przy Epce i przy Cholernym Pragnieniu. Realizował go w studio Jurek Zagórski właśnie do tego utworu i wszyscy razem byliśmy wtedy, tego dnia, jedyna piosenka, która połączyła nas wszystkich razem w studio.
No to musiał być ten utwór.
To był Niebieski Blues.
Tak. Okej. Ale mówisz o też nawiązaniu do Bonda. Ja miałem inne jeszcze w innym utworze, jeśli skoro już tak przeszliśmy do skojarzeń. Jeden utwór może bardzo okrężną drogą. Ja mam czasami dziwne po prostu też skojarzenia.
Może
więc
być,
może
oczywiście.
Być tak, że ono jest kompletnie, już nie powiem z czego. Ale jest utwór Czemu tak? I sposób, w jaki ty śpiewasz, zwłaszcza zaczynając każdą zwrotkę i później też, jak się zorientowałem, to sekcja rytmiczna jest w ogóle też bardzo podobna, tylko w innym tempie, to ja miałem skojarzenie z Breakoutem.
Bardzo dobre, bardzo ciekawe.
Na drugim brzegu tęczy. I tam, jak ty wchodzisz z każdą zwrotką, to wchodzisz tak jak Mira Kobasińska, bardzo podobnie.
Utwór, duży komplement.
To jest utwór na drugim brzegu tęczy, to jest no, utwór, który jest w ogóle trudny do zaśpiewania. Bo pamiętam też kiedyś, jak oglądałem Szansę na sukces i tam kobieta, która tam śpiewała w tym utworze, tak jak ja to sobie zapamiętam, jakoś mi to zapadło mocno w pamięć. Trochę się gubiła w tym, bo on tak jest dość nietypowo śpiewany. I sam utwór, jak się już tam rozkręci, to tam jest bardzo podobny rytm, jest bardzo podobnie grany na perkusji.
Ciekawe, ja sobie to sprawdzę.
Odsłuchaj to sobie.
Oczywiście, dzisiaj sprawdzę.
Być może Jurek Zagórski miał tutaj też jakiś, wiesz co, w tym wszystkim klucz, no bo on jest akurat producentem tego utworu.
Tak.
To ciekawe, wydawało mi się, że był tutaj jakiś może klucz, ale może to też jest moje skojarzenie, a może odkryłem jakąś tajemnicę Jurka po prostu.
Być może, chociaż nie sądzę, bo tak jakbym miała też w skrócie powiedzieć, jak powstawał utwór,
no.
To ja napisałam tę melodię i ten tekst na Fuerteventurze, będąc w ogóle na takiej lagunie Sotavento i pamiętam, że wiatr bardzo mocno wiał mi, ja miałam czapkę i byłam w kostiumie kąpielowym i wiatr mi wiał tak bardzo mocno na mnie. I ten wiatr, ten piach w twarz, w oczy i to wszystko jakoś tak mnie pobudziło do napisania tej melodii, że po prostu odeszłam sobie na bok i zaczęłam iść po takiej zapadającej się takim błotku i ten piach się pode mną zapadał i wtedy napisałam, bo przeszłam tak daleko, a za mną się zapadał piach.
Tak.
I cały ten refren. I to był jeden moment, po prostu masz jakiś bodziec, co cię bardzo popycha w stronę jakiegoś tekstu i piszesz. To był jeden moment. I od razu nagrałam na dyktafon melodię tego całego refrenu. Następnego dnia nagrałam zwrotkę, jadąc gdzieś w samochodzie, też na Fuerteventurze i zaniosłam to do studia do Jurka. I Jurek przy mnie już od razu zaczął sobie właśnie na bieżąco, bez żadnego słuchania, bo akurat to widziałam, więc mogę to powiedzieć.
Tak.
Bez żadnego słuchania, po prostu przy mnie zaczął sobie już tam w komputerze te rzeczy ustawiać, programować, tempo, wszystko nie tempo. I myślę, że naturalnie bardzo powstała ta piosenka właśnie bez... zdziwiłabym się, gdyby się sugerował, no bo nie miał czasu na to, bo to przy mnie wszystko było. Więc tak, ale porównując do Miry Kubasińskiej, zrobiłeś mi niesamowitą przyjemność i przyznam, że to nie jest pierwsze porównanie na tym albumie oraz przeciągu roku do niej, mojego głosu i mojego sposobu frazowania. Jest to niesamowity komplement, bo Mira Kubasińska kojarzy mi się z bluesową klasą, jedną z największych w Polsce. Więc to jest dla mnie ogromny komplement.
Wspomniałaś o Fuerteventurze, bo teraz...
Fuerteventurze.
I teraz, jak wracałaś z Fuerteventury, to napisałaś inną piosenkę.
Tak, w ogóle ten wyjazd bardzo obfitował w te piosenki, to ja muszę tam częściej latać.
No to, proszę państwa, to mówimy o utworze Śmiało. Był pierwszym singlem, który zapowiadał nową płytę.
Tak jest.
Boisz się latać?
Nie bardzo, ale tam to był lot naprawdę...
Z turbulencjami.
Takimi, że cały samolot płakał, piszczał, każdy miał różną reakcję na te turbulencje. Takie, co się ogląda w telewizji albo na różnych platformach streamingowych, nie streamingowych, Boże, przepraszam, na social mediach
tak.
Się zakręciłam. I widzisz, że tam, wiesz, że ludzie płaczą, krzyczą,
tak,
w ogóle,
tak,
to
tak,
był
tak.
Właśnie taki lot. Ja na taki jeszcze wcześniej nigdy nie trafiłam. Oczywiście znane jest mi zjawisko turbulencji. Miałam nieraz turbulencje, mniejsze, mocniejsze, ale czegoś takiego nie przeżyłam. I wtedy już myślisz sobie, że to jest koniec. Że to już jest koniec.
Tak sobie myślałaś?
Tak. Koniec.
Bo ja o tym płaczu chciałem porozmawiać. Często w ogóle płaczesz?
Bardzo. Wczoraj też płakałam. Zrzucam emocje.
Nie, to jest ciekawe, bo moja żona Ania ma podobnie, że ona jak płacze, to... Ona się momentalnie oczyszcza.
Ja też tak mam. Muszę zrzucić ciężar, a najgorszy to jest moment, na przykład, kiedy coś mi się blokuje i nie mogę się popłakać przez 2, 3, 4 tygodnie.
A co może blokować?
Nie wiem, pewnie jakieś różne, wiesz, że nie masz czasu w ogóle nawet na to. O właśnie, brak czasu. Czasami jest tak, ja nie lubię bardzo pędzić. mimo że jestem, wiem, że się wykluczam, bo już mówiłam, że lubię szybko, sprawnie i tak dalej, ale chodzi mi życiowo pędzić. Mhm. Nawet jeżeli robię projekt, płytę, wchodzę w jeden, drugi, trzeci, to bardzo sobie cenię, żeby mieć dzień w tygodniu wolny. Żeby chociaż spokojnie, w ogóle muszę...
Dla higieny.
Tak, ja muszę mieć higienę, bo inaczej czuję, że gdzieś się zgubiłam w życiu. I ja, jeżeli nie mam czasu posiedzieć spokojnie, nawet raz w tygodniu, 15 minut w wannie, czy obejrzeć... Nie oglądam raczej seriali za dużo teraz, ale wiesz, że nie mam czasu zrobić rytuału jakiegoś swojego porannego. Nawet wypić tej kawy w spokoju, tylko wszędzie biegiem. To jest mi źle. I po prostu nie mam nawet czasu sobie spokojnie przemyśleć, popłakać się, smakować życia i w ogóle odczuwać tymi wszystkimi czułkami tego życia. Nienawidzę po prostu, jak jest taki bieg, bo moje życie po prostu traci kolor wtedy, traci sens wręcz chyba.
Ja ostatnio odkryłem, albo może gdzieś tam to uświadomiłem może bardziej, jak ważne w życiu są właśnie takie małe rytuały.
Tak, a to jest kosmicznie ważne, bo zobacz, my cały czas jesteśmy w podobnym schemacie. No wielu z nas pracuje jakby wiele lat albo w jednej branży, w zawodzie i tak dalej, doskonalimy się, szkolimy, ale cały czas robimy podobne rzeczy, czasami, często.
No to w Tok FM jestem już ponad 20 lat.
No choćby, zobacz, widzisz, ja też mogę powiedzieć, że, że praktycznie 10 lat cały czas piszę te dźwięki i teksty. To jest już dużo. I jakby to życie, to są, kiedyś naprawdę śpiewała Sylwia Grzeszczak, ale to jest piękny, bardzo prosty tekst, ale naprawdę cieszmy się z małych rzeczy. Jakby to one budują jakby tę kolorową codzienność, że sobie odpalisz, nie wiem, jeden sobie odpali rano kadzidełko, drugi sobie zrobi pyszną jajecznicę, a trzeci pójdzie sobie na trening rano pobiegać i tak dalej, i tak dalej. I to buduje ci jakiś w ogóle koloryt twojego dnia, coś innego niż cały czas codzienność.
Albo też uprzyjemnia porę.
Dokładnie tak. I ten płacz mój jest takim jednym z takich rzeczy, które sprawiają, to nie jest rzecz, to jest główna emocja, która gdzieś wypływa, już czujesz, że coś się przelało, że coś jest za dużo biegłam, że się zatraciłam, że za mało jadłam, że za mało spałam i już rośnie ta frustracja, już masz jej potąd i nagle jest
blum.
tak. I to właśnie, i na przykład właśnie mój mąż często do mnie podchodzi, wtedy mnie głaszcze po głowie, ja sobie płaczę, on bardzo często wie, że to nie jest jakiś tragiczny płacz, tylko właśnie taki oczyszczający.
Tak.
I on podchodzi, mnie głaszcze i mówi: dobrze, wypłać się, dobrze, za chwilę już będzie lepiej. I dokładnie tak jest. Za 15 minut ja się wycieram, spuchnięta cała.
Okej, tak.
Taka popuchnięta i mówię tak, już jest lepiej.
No to podobnie ma moja żona Ania właśnie. Proszę państwa, jesteśmy w internecie, uciekliśmy z anteny, zagraliśmy utwór Poddychaj mała, ci z państwa, którzy słuchają nas tylko przez internet, a może nie mieli okazji nas posłuchać w radiu, to też zaznaczę, ponieważ w podcastach nie możemy zamieszczać muzyki. Powiem państwu, że z płyty Ta co poni z miłości posłuchaliśmy utworów Śmiało, Płonę, posłuchaliśmy też Niebieskiego Bluesa, no i właśnie piosenki pod tytułem Poddychaj mała. O płaczu przed chwilą rozmawialiśmy i jeszcze może sobie ten wątek jeszcze może podciągniemy, bo ja na przykład nie pamiętam, kiedy płakałem. A wiem, że myślę, że to jest gdzieś przyblokowane po prostu, jak wielu facetów pewnie gdzieś tam poukształtowanych i uciskanych i tak dalej. Myślę, że są mocno pokrzywdzeni przez to, bo to też gdzieś tam budzi w ogóle też frustrację, że ja się wzruszać, to okej, okay, to ja się łatwiej się wzruszam, ale też jakby pracuję nad tym, żeby to jakby uwalniać, tak? Mhm. Bo jest mimo wszystko, gdzieś tam czasami się też łapie na tym, żeby się hamować, żeby tej łzy nie uronić. Ale myślę, że tutaj jest duży problem w ogóle u facetów i...
Ja myślę, że w ogóle, tak wtrącę ci, społecznie jest duży problem z płaczem. Wiesz, że ludzie się wstydzą, no bo...
Tak, jakby włączył jakiś program telewizyjny, to ludzie to w co drugiej scenie płaczą. Jakiś reality show, talent show, okay, to tam okay, ludzie okay. Wstają, płaczą, wiesz, muzyka,
tak,
jak
no,
w amerykańskim
filmie. Tak,
no ale
to jest tak, wiesz, tak zmontowane, tak pokazane, to jest cała produkcja, to specjalnie no. Wybrany fragment i w ogóle, ale tak w życiu codziennym, tak, no nieraz się spotkałem z tym, czy słychać, czy ja sama, jak dziś jadę autobusem i wyobraź sobie, no nieraz miałam sytuację, że po prostu no miałam coś, jakaś zła wiadomość do mnie przyszła, byłam w autobusie, czy nie wiem, w samolocie, nie pamiętam, chyba nie płakałam mocno oprócz tamtego razu. Ale no jedziesz w autobusie pełnym ludzi i nagle, jeszcze żeby ktoś, ja nie płaczę cicho, ja raczej szlocham. Nie? To było, okay. Wiesz, taki sposób głośno i w ogóle. No i ja się wstydziłam kiedyś bardzo. No ale dlaczego mam się wstydzić, jak w danym momencie masz taki wyrzut, że chce ci się tak popłakać? No i koniec, musisz się popłakać.
No.
I to jest trudne, żeby się zastanowić, no jakby czy faktycznie, czy co, czy wstrzymywać ten płacz, aż dojedziesz do domu, czy tu i teraz chce ci się płakać na tej ławce na przystanku,
tu
czekając
poszlochać.
Na to 503 na przykład, czy gdzieś, czy na parkingu jakimś przed autem, no
503
płakać, czy
mówimy o numerze autobusu, który tak. kursuje, akurat ja wracam autobusem do domu, ale też by się raz spotkaliśmy w autobusie 503.
Tak, dokładnie,
503.
Dokładnie, dlatego tak go wymieniłam. Ale tak po prostu podaję przykład, że to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć przestrzeń dla tego w ogóle, dla płaczu, czy nawet dla wielu emocji, bo my akurat teraz rozmawiamy o płaczu.
Tak.
Kiedyś o złości też pisałam na poprzedniej płycie. No, także tak w wielkim skrócie. To nie jest łatwe, żeby jakby dowieść tą emocję do domu. Ja nie tak. jednokrotnie płakałam, no tak jak stałam. I to mi pozwala chyba po prostu dlatego pisać później takie choćby śmiałe piosenki o płakaniu, że nie bój się, płacz. Dlatego wtedy rozmawialiśmy o śmiało.
Jest też smutek. I tak nawiązując, czy do epki, gdzie jest Cześć tu miłość, czy nawiązując do Cholernego pragnienia, gdzie jest cześć tu złość, to na twojej najnowszej płycie jest Cześć tu smutek. Czy to jest jakiś klucz i jakiś cykl po prostu z cześciami i na kolejnej płycie będzie jakaś część cześć tu coś innego?
Bardzo bym chciała, chociaż nie wiem, bo obiecałam sobie, jak tworzyłam epkę, że to będzie trylogia.
Okej.
I już dotrzymałam sobie słowa, stworząc właśnie na pierwszej Cześć tu miłość, później Cześć tu złość, a teraz Cześć tu smutek. Klucz był taki, żeby właśnie była to trylogia emocji i każda emocja jest wiodącą emocją na konkretnej płycie. Miłość była na tamtej, na pierwszej, chociaż miłość była bardzo niespełniona, smutna, porzucona i w ogóle nie płonąca, tak jak na tej płycie. To była epka. Później złość była, to jak wiemy, pragnienie złości na siebie, na świat, na ludzi i w ogóle. To była cholerne pragnienie. A teraz mamy Cześć tu smutek. I ten smutek wcale nie jest taki oczywisty moim zdaniem. I taki, że jak przeczytasz ten tytuł Cześć tu smutek, to sobie myślisz, o kurde, no to jest smutna piosenka. To jest na pewno o smutku. To w ogóle to jest smutna płyta.
Nie, to jest żywy utwór, żwawy, tam ukulele chyba też jest.
Ukulele. Pierwszy raz w ogóle w moim repertuarze jest użyte ukulele. To Robert Krawczyk też tutaj zagrał i to wymyślił. I chciałam powiedzieć, że ten smutek tutaj, on się zamienia w melancholię. Tam nawet śpiewam, że on się przemienia w nostalgię. On tak. mówi, ja
Mały
zaznaczam.
Smutek napisał długi tak. tekst.
Tak.
Zawiedziony zmienia w nostalgię.
Tak. Ja się tutaj przyznaję, że ten smutek mnie opuszcza z poprzednich płyt i mówi, będzie już tylko lżej. Ja tam śpiewam, że gdy się we mnie wiercasz, ja mam wtedy rozpad serca. Więc ja nie chcę, żeby ten smutek się we mnie wiercał. Ja zaznaczam w tej piosence, że ten smutek jest obecny, ale on już ma zupełnie inny odcień. On jest taki nostalgiczny, melancholijny. On już mnie nie przygniata.
Jesieniarski taki trochę.
Taki właśnie jesieniarski, że świeczuszka i że sobie myślisz, o, trochę smutno, ale nie. Nie, już jest
deszcz
inny.
Za oknem, ale ty leżysz sobie pod
kosykiem.
Kocham
deszcz za oknem, kocham. Ale, ja w ogóle ale tylko kocham jesień. Nie, ja lubię jesień, lubię deszcz też.
Ja też jestem jesieniarą i to taką totalną.
Kocham
i to
deszcz.
Od kilku lat rzeczywiście mocno się w tej jesieni zakochałem, ale takiej bardziej jednak słonecznej, tej z tymi kolorami. To jest
tak,
najbardziej
oczywiście.
Bujna część roku. I też mój drugi ulubiony moment, ten moment przejścia lata w jesień.
Taki październik. Teraz. Kiedyś był wrzesień, teraz październik.
Tak. Ale teraz czekam na maj, który jest moim takim miesiącem numer jeden, który jest tym wybuchem, tak? Tym ożywieniem.
I tam wtedy już jest często 30 stopni teraz w maju.
O nie, no to takich upałów to ja nie lubię. A czy Pooddychaj mała jest właśnie tym, co później następuje?
Tak.
Który niby jest, jak czytam też, mantrą na spokój, tak? Bardzo, chyba najspokojniejszy, nie, może najspokojniejszy nie, no bo jeszcze przecież...
Przedspokojniejszy, tak.
Tak, bo jest jeszcze niebo przecieka, który jest tak. po prostu tylko na fortepian i koniec.
Tak.
Ale rzeczywiście tak jest, że jest później ten Pooddychaj mała?
Tak, Pooddychaj mała to numer najbardziej zaskakujący mnie osobiście z całej płyty, bo myślałam, że on przejdzie tak trochę bez echa. Oczywiście ja, w sensie bez takiego większego singlowego echa, o to mi chodzi, bo nie doceniałam chyba tego przesłania, które udało się tam zawrzeć, że wszystko, co masz w sobie, naprawdę wynosi słońce i ogień. I zrozumiałam, że pisząc ten utwór...
Wiesz, kim teraz jesteś.
W tym cała odpowiedź, dokładnie. I pisząc ten utwór, ja to tak napisałam tak bardzo też, właśnie tak lubię pisać bardzo, że to powstaje właśnie tak, nie chcę użyć słowa takiego brzydkiego, więc szukam ładniejszego, że to tak się wylewa mocno z siebie, tak w 5 sekund i nagle tu, napisane. I tak to wyglądało pisanie tego utworu, bo to było w Omanie.
Walnięcie weny.
To było walnięcie weny, uderzenie. Kocham ten się zawsze spieram ze znajomymi. Czy wena to istnieje, czy nie istnieje? Bo niektórzy twierdzą, że jest to tylko rzemieślnicza praca i nie ma czegoś takiego jak wena. A druga połowa, czy tam jakaś część twierdzi, że jak najbardziej istnieje coś takiego, jak ten przypływ, który możemy nazwać sobie w odpowiedni sposób, na przykład weną. Ja jestem po tej drugiej stronie, wierzę w ten przypływ, bo go czuję i go mam.
Tak, no
to jest zbitka wielu rzeczy, czasu, hormonów,
bodźce, impulsy, tak.
Multum rzeczy. I to nie da się tego tak ogarnąć, bo to jest wiele rzeczy. Coś tam nam coś zsyła, albo my sobie coś zsyłamy i to wybucha. I tak wybuchła piosenka po Oddychaj Mała, jak leżałam na leżaku w Omanie. W ogóle bardzo dużo pisałam tej płyty, teraz dopiero do mnie to dociera, że ona jest wyjazdowa bardzo. Ciekawe. Dla mnie teraz, nie w ogóle o tym nie myślałam, przyznaję. Więc byłam w Omanie na leżaku i... to było na początku też tworzenia płyty jakoś. I pamiętam, że dostawałam właśnie wtedy tego ataku duszności, bo to jeszcze były momenty, tak, jeszcze te końcówki mojej choroby i takie ostatnie epizody. I strasznie mi szła mi ta duszność, że czułam już, że nie mogę oddychać i że bardzo ciężko było, a nie mogłam jakby też myśleć o tym, żeby na przykład sobie wziąć jakiś lek czy coś, chociaż nie brałam dużo, ale miałam zawsze przy sobie dla uspokojenia. W torebce, ale w pokoju wtedy. Ale nie mogłam, bo byłam w środku wysokoprocentowym. Pamiętam to. I byłam taka niespokojna, że kurde, wypiłam drinka i nie mogę wziąć tej tabletki ani niczego, a czuję, że idzie taki gigant, że nie mogę oddychać. I nagle na niebie pojawił się taki piękny klucz ptaków. Taki piękny, taki wielki. Takiego w życiu nie widziałam. I wtedy napisałam pierwszą zwrotkę o tym, że właśnie jak ptaki lecą wzwyż, to i ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. I ten atak mi przeszedł. I tak powstała ta piosenka.
Wow.
No to jeszcze nigdy tego nie mówiłam nikomu.
Wow, a to jest rzeczywiście bardzo interesujące. Bo ja oczywiście tam niestety czasami czuję się, jakbym latała.
Tak.
Ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała?
Tak, to było 5 sekund pisania na leżaku.
Ta wena jest rzeczywiście... Znaczy, ja w nią wierzę, bo jest rzeczywiście taki moment, kiedy ja sam widzę, nagle jest jakoś pobudzona moja kreatywność. Mhm. Może to jest kwestia, nie wiem, wprowadzenia się może w jakiś stan. Chociaż ona mi się też potrafi czasem, chociaż ja nie jestem twórcą, który pisze teksty, potrafi mi się też pojawić nagle tak znikąd.
Tak, no bo to wiadomo, to się nie tyczy tylko tekstów, to się tyczy no to w ogóle życiowej weny, tak? Tak,
oczywiście.
Wielu tam aspektów. I właśnie ja kocham ten przypływ. On jest bardzo często niestety u mnie w jakichś bolesnych momentach. Właśnie, kurde, nie do końca jeszcze umiem nad tym zapanować i chyba po prostu nie da się, nie chcę nad tym panować, no bo to przychodzi właśnie z zaskoczenia. Mam czasami takie momenty, że ona przychodzi z wdzięczności i z takiej radości, ale nie pamiętam, żebym napisała taką piosenkę, która mówi do mnie, to jest to, z tego momentu. Raczej piszę piosenki właśnie w momencie takim ciężkim, traumatycznym, krytycznym, albo właśnie takim lękowym, dziwnym. Mówi się często, że właśnie w cierpieniu się pisze dobre rzeczy i nie chcę tego propagować, bo to jest trudne, smutne. Ale w moim przypadku, zaznaczam, w moim przypadku trochę się to sprawdza, że piszę w takich ciemnych momentach.
No, to rzeczywiście jest chyba trochę jak wzór, że ten artysta jest najbardziej płodny, gdy mu źle.
Trochę tak.
Ale z drugiej strony... Przecież też chyba, no nie wiem, bardzo często albo i zawsze, też nad tym się nie zastanawiałem, ale zawsze artyści i artystki mówią, że to jest też dla nich oczyszczające, terapeutyczne, tak? Więc no,
tak, jest to na
może
pewno
to jest
proces
jakiś
oczyszczenie,
jakiś system obronny po prostu.
Tak, chociaż też z drugiej strony myślę, że bardzo często właśnie przez nas... Może też o sobie będzie mi łatwiej mówić, że ja jako artystka, ja nie doceniałam przez lata tych ciepłych barw, odcieni, tych uczuć, wiesz, takich lekkich. No bo przecież można napisać naprawdę piękną piosenkę z wdzięczności i ciepła i radości. A jednak coś nas ciągnie bardziej do tego, tak mówię teraz bardzo, bardzo osobiście, że ciągnie nas, mnie też ciągnie do słuchania takich piosenek bardzo ciemnych, takich gęstych, takich właśnie z mieszanką uczuć jakichś dziwnych, a nie tylko hi, 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 słońce świeci, jestem na wakacjach. Takie mnie jakoś średnio interesują. Mam nadzieję i czuję, że pomału właśnie ta płyta, ta co płonie z miłości, ona już zrobiła skręt, oprócz Pooddychaj mała i niebo przecieka, to są takie skręty, które powodują, że jest trochę lżej i jest trochę jaśniej. Ja czuję, że na tej płycie jest więcej radosnych odcieni, chociażby Mruga mi serce, chociażby właśnie Śmiało, takie oczyszczające, chociażby Płonę, które jest takim ciepłym odcieniem namiętności seksu.
Tak.
Więc jest tutaj dużo innych takich właśnie, ja zaczynam bardziej doceniać właśnie te tworzenie z radości, wdzięczności, a nie tylko z tego cierpiętnictwa. I mam nadzieję, że to ze mną zostanie.
Swoją drogą, też jak sobie sięgnąłem do notatek o poprzedniej płycie, jak się spotykaliśmy, to coraz jest tak, do seksu, sexy do kochania się, wiesz. Mhm. I tutaj znowu miałem podobnie, że, mhm. że jest też tak seksownie, jest troszeczkę inaczej. Ja nawet zanim się swoją drogą tak wszedłem mocniej tekstowo w utwór Płonę, to ja tak przez moment pomyślałem, że to jest tak trochę też taki utwór o orgazmie.
O, to ciekawe, bo mam inny
o orgazmie. O tym falowaniu.
Mam inny.
O orgazmie?
Ten nie był pisany o orgazmie. To no. było o tym, wyobraziłam sobie, że jak ten mój mąż wchodzi do domu,
no tak.
to że ja mu wysyłam jakby taką wiązkę, normalnie sobie ją wyobraziłam, że tak coś leci do niego i tak faluje ta moja miłość, czy tam emocja. Czy ta ochota.
Feromony.
Tak sobie to wyobraziłam, tak.
Okej. Okay.
Dokładnie dlatego napisałam, że to faluje. Ale mam piosenkę o orgazmie, bo na specjalnej edycji winyla, którą właśnie wypuściliśmy, taki czerwony książek, ta co płonie z miłości, są schowane 3 demówki.
Okej. Okay.
Na samym końcu. I tak stwierdziliśmy, że to będzie też taki prezent dla słuchaczy i fanów, którzy doceniają też właśnie kupowanie fizycznego krążka, które jest bardzo kolekcjonerskie w tych czasach. I ja tam ukryłam 3 krótkie demówki, kompletnie surowe, co było dla mnie dużą odwagą. Co mam na myśli surowe? Że to jest prosto z mojego dyktafonu, tylko wrzucone, trochę głośniej jest zrobione w komputerze, ale nic nie jest ruszone. Przepraszam. I to jest prosto z mojego salonu, jak ja gram, tak trochę też właśnie krzywo i po mojemu.
Tak.
Tak jak jest, tak zostało wrzucone. I tam jest taka piosenka Orgazm tego roku. I ta piosenka, mam nadzieję, że będzie na kolejnej płycie i dlatego jest tam lekko zajawiona i nigdzie jeszcze tego nie mówiłam.
Wow, same newsy tutaj są.
Tak.
Ale powiem ci, że to jest, czyli widzisz, trochę wyczuwałem to.
Wyczuwałeś to, że
gdzieś
idziemy
tam
w tym kierunku,
tak.
nie?
Ale przecież nawet jak rozmawialiśmy o płycie Cholerne Pragnienie, to tam swoją drogą był też taki jeden utwór, który mi się...
Miłość to początek chyba, pamiętam.
Tak, że to, o masturbacji. Że
tak,
to
powiedziałeś
jest, tak,
o tym.
Tak, że on mi się trochę kojarzy z masturbacją.
Tak.
No to tutaj jest... Dużo takiej fizyczności w ogóle też.
Dużo, bo
na tej
dla
płycie.
Mnie fizyczność jest bardzo ważna. Nie potrafię jej w ogóle. Wiecie, to jest splecione nierozłącznie w nas wszystkich, ale w moim przypadku lubię o niej pisać. Lubię to też czuć na co dzień. Jestem bardzo bliską osobą. Lubię mieć kontakt cielesny. Uwielbiam. Jakby czuć ciało. Ja bardzo też dobrze czuję swoje ciało. Na przykład zachodząc w ciążę, będąc właśnie pierwszy raz mamą, to nawet lekarz mi powiedział, że ale dziwne, że pani tak szybko te ruchy czuje. A ja poczułam tak wcześnie pierwsze ruchy, że to było praktycznie prawie niemożliwe. Tak wcześnie.
A teraz czujesz, jak kopię?
Teraz od 10 minut chyba już poszedł spać, ale cały wywiad mi...
Kopał.
Tak mnie kopał, że musiałam przez chwilę zrobić tak, dobra, skup się.
Słuchaj, ma parcie na sitko po prostu, wiesz, on też ma coś tam pewnie, wiesz, do
ciekawe,
powiedzenia.
Ciekawe, no całą ciążę słucha muzyki ze mną, tworzył razem ze mną pół tego albumu i na pewno myślę, że rozpozna te dźwięki, jak już wyjdzie na świat. Cieszę się z tego bardzo.
A słuchałaś celowo jakiś płyt, żeby tam właśnie, wiesz, na niego wpływały?
Słuchałam, pierwsze moje pół roku to był totalny fokus na tym moim projekcie, więc tylko moje piosenki, tylko pianinko ze mną i tylko studio, ale od drugiej połowy roku zaczęłam słuchać, to jest taka bardzo super, są playlisty, dla nienarodzonych dzieci, chodzi o klasyczną muzę.
Okay.
Która rozwija neurony i tam jest dużo badań na to, wiadomo, że muzyka klasyczna pobudza układ nerwowy i tak dalej, więc bardzo dużo klasyki w samochodzie, od razu już mam załączoną tą playlistę, i tylko że jest taki problem, że tam bardzo często usypia lekko ta piosenka, bo tam jest taki pianinko, tam, tara, tam, tam, i jedziesz w tym aucie i tak oko ci spadł, nie, dobra, alternatywa.
Uważaj.
Więc tak, ale więc słuchamy sobie na przemian właśnie popu, alternatywy, tak, trochę właśnie tej wiązki tego bluesa, soulu i tej klasyki, żeby tak po prostu czułam, że to jest dobry pomysł.
Nie wiem czemu, mi się zawsze kojarzy, że to jest tak sigurozno, że można by puszczać, że to jest takie też uspokajające, tak, że są takie anielskie te dźwięki, które tak, tam też gdzieś tak przepływają przez ciało, ale to jest moje też wyobrażenie. A okładka wygląda na fotkę z wakacji, to jest ta właśnie Fuerteventura?
Nie, to jest w ogóle...
Trochę na Włochy mi to wygląda.
To jest Minorka.
Minorka.
Mhm. To jest Minorka i to chyba moje ulubione wakacje w życiu, a to przez przypadek, nie przez przypadek, to zdjęcie jest okładką, może tak. I to, to chyba jest jedna z najważniejszych historii, więc dziękuję, że o to pytasz, bo to jest dla mnie chyba najważniejsza historia tej płyty, szczerze mówiąc, oprócz muzyki, wiadomo. Chodzi o to, że ja poczułam w pewnym momencie, że ta płyta i ta moja ciąża i ta droga całej tej płyty jest taka bardzo naturalna i szukając tytułu płyty, Ta, co płonie z miłości, bo on też bardzo długo powstawał, szukając tytułu, zrozumiałam, że ani nic na siłę mi nie pasuje, ani ja jakoś nie mam wizji na to, jak ja mam na tej okładce wyglądać, ani już nie mam ochoty, bo już byłam w kilkumiesięcznej ciąży za bardzo chodzić na tą sesję i to jednak wymaga bardzo dużo takiego... Nie tyle zaangażowania, żeby ktoś cię umalował czy uczesał, tylko ja mówię na tym poziomie podświadomości, że takie wystawienie się na taką sesję, to w moim przypadku ma sens, kiedy ja mam na to pomysł. Kiedy ja wiem, jak chcę wyglądać. Kiedy ja wiem dokładnie, jak ja chcę spojrzeć w ten obiektyw i jaka ma być ta okładka.
Przecież ty sama ogarnęłaś sesję zdjęciową do cholernego pragnienia.
To prawda, bo wtedy wiedziałam.
No właśnie.
Ale teraz nie wiedziałam. Mhm. I przyszedł taki dzień, w którym ja siedzę, rozpisałam sobie wszystko, bo lubię, bo wtedy mózg mi się uspokaja, więc wszystko spisuję na kartkach, ręcznie sobie w salonie układam i robiłam sobie taką mapę jakby tego projektu. I nagle mi wyszło, że spójnikiem największym tej płyty jest naturalność. I doszłam do wniosku, że rezygnuję z sesji zdjęciowej, wszelakiej, wielkiej, co jest dla dużej wytwórni też dużym zaskoczeniem, ponieważ na taką sesję się czeka, taką sesję się produkuje, to są okładki, zdjęcia, ludzie, fryzjerzy, makijażyści, multum osób przy tym pracuje.
Wytwórni to może być też ulga. O Boże, tych pieniędzy nie musimy wydawać.
Zagospodarowałam ten budżet w inną stronę, wiesz, no, po prostu.
Spoko, żartujemy
dzięki temu.
Sobie.
Nie, właśnie, to jest dobre, no bo myślę, że tak. Ale w inny sposób zagospodarowałam ten budżet, bo zostało trochę kasy właśnie z tego. Ale to nie było w ogóle coś, o czym ja myślałam, to wyszło przez przypadek. Ja myślałam o tym, że ja nie mam ochoty w tym roku, bo nie czuję się gotowa do robienia w ogóle jakiejś kreacji sztucznej. Że ja nie wiem, jak ja mam wyglądać na tej sesji zdjęciowej i po co mi kolejne 10 ładnych portretów, na których ja jestem uśmiechnięta, sztuczna i robię... Tak stwierdziłam. I nagle mówię, kurde...
Ta chwila przerwy to był słodki uśmiech.
Tak, tak, tak. I ja stwierdziłam...
Z pewną manierą taką
tak,
w postaci...
I ja stwierdziłam, to w ogóle nie dłoni. Jest ta płyta. To nie jest ta płyta, to nie jest portret, to nie są flesze. To jest płyta dziewczyny, która jest bardzo naga, która mówi, to jest mój taki płonący czas z miłości. Właśnie nie chciałam też sesji z brzuszkiem, bo nie chciałam, zaznaczam, afiszować, ponieważ to są też, mimo że o tym mówię i nie ukrywam, no to są przecież prywatne sprawy i wiele osób nie ma też ochoty, wiesz, oglądać ciebie w ogóle z brzuszkiem, czy nie interesuje ich ten temat i to jest naturalne. Więc sesja z brzuszkiem w ogóle odpadała u mnie w głowie od samego początku i nie chciałam tym grać. No i teraz dochodzimy do takiego momentu, że myślę sobie, no najbardziej naturalne zdjęcia, które naprawdę mnie dotykają i w których ja widzę tę paulę, która płonie z miłości, robi mój mąż. I otworzyłam telefon, wybrałam te 10 zdjęć na projekt i znalazłam je o tak naprawdę. I wiedziałam dokładnie, że te zdjęcia... I wszystkie zdjęcia użyte do projektu Ta, co płonie z miłości, i te z przodu, i te z tyłu, i okładka, i środek, i buklet, wszystko, to są zdjęcia mojego męża.
Na zdjęciu patrzysz w stronę słońca i mu machasz.
Na którym? Na okładce?
Na okładce, no machasz słońcu. Cześć, no, ty Paula.
To było w ogóle, to nawet nie było, wiesz, to jest taka dziwna poza.
Nie no, to jest poza, wiadomo, ja żartuję.
Ale nie,
teraz.
Właśnie, to nie była poza taka stricte, to nie było tak typu, słuchaj, ja zapozuję, a ty mi zrobisz w ogóle jakieś takie zdjęcie. W ogóle właśnie tak, pamiętam to zupełnie inaczej. To było po prostu tak, że ja jakieś glony miałam za kostiumem kąpielowym, coś, postanowiłam go w ogóle sobie zdjąć, podsunąć na dół. Nikogo na tej plaży nie było, to była jakaś dzika plaża na Minorce, na końcu wyspy, my tam sobie pojechaliśmy na odpoczynek i ja chyba tak zrobiłam w ogóle, żeby się przeciągnąć i żeby coś w ogóle sobie, tak, lubię też jogę.
No tak trochę z jogą mi się
ciało,
to skojarzyło, tak.
Lubię lekkość i tam poczułam wolność, bo tam nikogo nie było. I on mi wtedy cyknął tę fotkę.
No, powiększam zdjęcie. No tam w tle są jacyś ludzie, ale to daleko.
Daleko, to wiesz, to tak czujesz się jakby czujesz pewnym, no po prostu czułam wolność wtedy.
To jest też, oczywiście, no, mówiąc też wprost, jesteś na tym zdjęciu topless, tam oczywiście są, tak. Jest tak, pewne części ciała są, twoje piersi są też zakryte, chociaż tak. Swoją drogą też... mówisz też o tym brzuchu. Oczywiście ta ciąża też jest gdzieś obecna, chociażby jeśli się obserwuje twoje media społecznościowe, tak. Też zdjęcia czy filmy, które wrzucasz, no to też przecież jest tak, czy swoją drogą, jak tam wędrujesz i chodzisz, też topless w sumie, nie w sumie, tylko de facto, jak idziesz topless po brzegu, to też jest właśnie Minorka, czy to jest gdzieś indziej?
Te teledyski, co nakręciliśmy tak. Teraz, to wszystkie teledyski pochodzą z Fuerteventury. Każdy jeden.
To jest z tej wycieczki właśnie?
Z tej wycieczki. I każda piosenka, nawet nie singlowa, mogę zdradzić, bo to już jest na YouTubie, ma osobny obrazek właśnie z Fuerteventury.
Okej. Okay. Jest Bela Komoszyńska.
Jest.
Jako gościni w czułej przestrzeni. Utwór, który w moim odczuciu jest chyba taki najmniej organiczny w ogóle też na tej płycie. Ja wiem, najbardziej R&B, nie wiem nawet jak to ująć. Mm-hmm. Czyj był pomysł i skąd w ogóle pomysł też właśnie na to, żeby to była Bela Komoszyńska, żeby to była gościni właśnie, może, a może nie gość? O co chodziło?
Też takie naturalne poczucie tego, że na tej płycie chciałabym na pewno duet, to było od samego początku ze mną. To, że to nie było łatwe, to druga sprawa, ponieważ na początku bardzo chciałam męski duet, bardzo chciałam męski głos. Ale wiele rzeczy się nie złożyło na ten męski głos. Więc w pewnym momencie, jak stworzyłam czułe przestrzenie, to pomyślałam sobie tak, to jest tak czuła piosenka, tak bardzo dotykająca takiej czułej rozmowy i znowu sobie zrobiłam wizualizację, zamknęłam oczy i sobie wyobraziłam, że to jest kobieta na wakacjach, bo wtedy też byłam na wakacjach na Fuercie właśnie, jak to napisałam, że siedzę w pokoju hotelowym, patrzę w księżyc i to jest rozmowa z księżycem. Ja sobie tak to wyobraziłam. I pomyślałam sobie, no kto jest taką czarodziejką trochę, taką osobą kobiecą, takim głosie, która by przeprowadziła tę intymną rozmowę z księżycem. I natychmiast padła Bela Komoszyńska do mojej głowy. No bo tak właśnie Bela mi się kojarzy, jest taka bardzo magiczna, mistyczna.
Tak.
Taka bardzo owiana... takim czymś pięknym, taką aurę ma piękną. Ja jako też słuchacz i fanka wieloletnia zespołu Sorry Boys, w którym Bela jest wokalistką, no to czuję to od wielu lat. I kiedyś już zaprosiłam Belę Komoszyńską na mój koncert, w którym razem śpiewałyśmy piosenkę Absolutnie, Absolutnie. I od tamtej pory, to był koncert promujący epkę moją w Stodole, i od tamtej pory ja od samego początku wiedziałam, że ona musi być na płycie. I kończąc, napisałam czułe przestrzenie i sobie myślę, kurde, no, zadzwonię. I tu też jest fajna historia, bo zadzwoniłam do Beli, a ona odbiera i mówi tak. Cześć, Roma, jestem właśnie w Romie i to na pewno nie jest przypadek, że do mnie dzwonisz.
Aha.
I to było takie słodkie i ona mi wysłała za moment zdjęcie, jak siedzi na schodach hiszpańskich w Rzymie i ze mną rozmawia przez telefon. Ktoś jej zrobił to zdjęcie. I to jest cudowna historia, bo no ja może nie jestem aż taką przesądną osobą i gdzieś tam te przypadki, nie przypadki, coś. No ale jest coś w tym, że ona tak powiedziała i było to cudowne, bo od razu później się zgodziła na ten duet i razem zrobiłyśmy czułe przestrzenie.
A to robisz dużo zdjęć?
Bardzo.
Ile masz zdjęć?
70 parę tysięcy, powiem ci szczerze. Razem z filmikami. 76 087.
76 tysięcy. No to poczekaj. No
jeszcze
to ja...
chyba jedną osobę tylko znam, która ma więcej niż ja.
No to ja mam tutaj niecałe 8,5 tysiąca, ale, ale też przyznam, że jak poznałem Anię, moją żonę, no to tych zdjęć się dużo, dużo więcej pojawiło. Ale też robisz tak, że pstrykasz, pstrykasz, pstrykasz i później, wiesz, pamięć zapchana, zapełniona i myślisz, o matko, muszę pokasować, czy na bieżąco robisz porządek?
Niestety
i...
nie na bieżąco.
Aha, to nie, bo ja akurat, ja zawsze, jak wakacje, gdzieś tam jesteśmy, zawsze, jak jeśli robię serię zdjęć, zostawiam
wybierasz
to.
Wybierasz jedno, czy nie?
Wybieram jedno albo dwa ewentualnie, klasa, a resztę, to, klasa. Co jest źle, to kasuję po prostu.
Klasa, higiena.
Higiena,
nie mam tego.
Ale, ale słuchaj, u mnie jest też tak, że ja mam, no... Naprawdę, wszystko mam posegregowane. Przecież ja tutaj, o, wszystko mam położone w albumy, wiesz. Konkretnie, no.
Nie, to jest nie mój mózg. Ja bym bardzo tak chciała, bo ja tak na przykład muzycznie pracuję, mam wszystko posegregowane, przyznaję, jak robię projekt.
Ja też gdzieś tam mam, wiesz, bałagan, a gdzieś indziej mam...
W kuchni mam bardzo, bardzo mocno, bo wszystko mam ułożone, podpisane, każdy słoiczek, wszystko.
A, kuchnia, dobra. Skoro już też wspomniałeś o kuchni, o twoim zamiłowaniu, no to też jeśli się, jeśli państwo mają albo się zdecydowali na wersję deluxe, no to tam też jest załączona też taka książeczka Aromatycznie 2, bo do pierwszej też przecież była.
Tak.
I w tym Aromatycznie 2 to jest zestaw jakich przepisów?
To są romantyczne śniadania na walentynki, bo przecież ten cały krążek, nie dość, że nazywa się Ta, co płonie z miłości, to jeszcze wychodzi chwilę przed walentynkami i to jeszcze na dodatek są moje urodziny. I ten cały luty czerwony, bo tak go często nazywam, jest po prostu romantyczny. Na wiele różnych sposobów, ale dla mnie jest to najbardziej romantyczny miesiąc w roku i dlatego romantyczne śniadanie.
To swoją drogą mi się też przypomina jeden z takich chyba memów albo zdjęć, jak jest tak ukrojona parówka i tam...
W serce.
W serce z keczupem, tak.
Tak.
Jest tam
tak.
Gdzieś też jajko chyba właśnie
tak,
też tak sobie...
Tak, no liczy się, wiesz, chęć, liczy się chęć.
Tak, ale jest w tym coś uroczego.
Jest, oczywiście, że jest. To są proste rzeczy, małe. I, możemy,
i tam też wiesz, jest właśnie taka parówka, czy...
Nie, właśnie nie, nie. Ma. Nie ma.
Czyli się trzeba się bardziej postarać. Chociaż
troszkę.
Tak pokroić, tak ukroić tę parówkę tam. Chociaż nie, no spiąć tym wykałaczką chyba, prawda?
Myślę, że wiesz, jeżeli naprawdę ktoś chce, to liczą się chęci. Naprawdę, ja bym doceniła i nawet parówkę taką, mimo że nie przepadam za parówką.
A słuchaj, bo ja tak, no nie wiem, przynajmniej tego nie zarejestrowałem, a może ty byś uruchomił jakiś kanał po prostu, wiesz, Paula gotuje.
Myślę, że to za dużo już.
Za dużo?
Ja myślę, że...
No ale przecież jak urodzisz i będziesz na macierzyńskim, no na początku
niedługo.
Myślę, że... Niedługo, ale no na początku myślę, że to będzie jednak taki no dość intensywny czas i ja tak ciężko mi sobie wyobrazić, że w międzyczasie da się, chociaż można, wszystko jest w sumie też możliwe, koncertować. Jak to,
Moim
w ogóle
założeniem jest,
jest
odpoczynek, powiem
odpoczynek.
Wprost. Tak, tak. Moim założeniem jest zostawienie słuchacza z tym albumem.
Tak, a z koncertami to ja wrócę.
Nawet mogę już powiedzieć kiedy, bo wracamy w październiku na mini płonącą trasę. Tak. Ja odłożyłam świadomie wszystkie festiwale, koncerty letnie, żadnego nie wzięłam, mimo że przez chwilę jeszcze miałam jakieś takie zakusy, wahania, a może jeden, a może tu wyjątek.
No.
Nie, nie. Ja już się pogodziłam z tym i mi jest bardzo dobrze z tym, że zostawiam słuchacza z płytą na pół roku, a pół roku to jest w ogóle bardzo krótko. I zostawiam słuchacza z nowym materiałem, żeby się z nim zapoznał. Mam nadzieję, że być może coś ten materiał właśnie czule, płonąco poruszy, rozpali. I ja wracam w październiku, zagramy w Warszawie na przykład, nie wiem, jeszcze chyba nie mogę mówić, no ale zagramy taki największy koncert w największej sali, że to nie będzie już taki kameralny koncert, tylko naprawdę duży i mam nadzieję, że to się uda pierwszy raz w moim życiu, żeby zagrać taki naprawdę duży koncert, nie taki mniejszy, chociaż ja kocham kameralne koncerty, te małe. Więc,
no, ja też.
Więc zobaczymy, jak to mi usiądzie.
Ja to właśnie lubię takie koncerty, gdzie można usiąść
ja
przy tym jazzmie, na przykład jak miałaś koncert i to było... Na przykład,
bardzo
to jest,
miłe.
To jest ta
kocham
forma, którą ja osobiście akurat najbardziej lubię, że
ja
to
też.
Stanie mnie męczy na przykład.
Ja
ci ludzie
słuchać.
Z telefonami gadają, głośno,
tak.
Już wielokrotnie tu narzekają.
To jest jakiś taki sposób na... Nie tylko, że idziesz na koncert, żeby postać, chociaż to też jest super i takie koncerty też niektóre są fajne. Myślę, to zależy też
oczywiście.
Jaka muza
też.
I jaki masz mood na dany dzień. Ale ogólnie każdy z nas coś preferuje
tak.
Bardziej mniej.
No.
Ja preferuję to, co ty. Dymne takie pomieszczenie. pomieszczenie, trochę ciaśniej, ciemniej.
Ale wygodnie.
Lampka wina i mój ulubiony artysta na przykład. I ja wtedy sobie na przykład mogę też stać, mogę usiąść, obojętny jest to już ten, no się teraz to lepiej, żebym siedziała. No, ale, tak. Ale wcześniej to obojętne, co ja tam zrobię z ciałem. Ważne, że jest tak intymnie, tak jest tak. Mało.
Bliżej.
Bliżej. To ja sobie to cenię jako słuchacz najbardziej. No i dlatego ten spokój i później te koncerty.
Jeszcze tak mi chodzi po głowie cały czas długość płyty, kiedy ty mówiłaś, że cholerne pragnienie było za krótkie, ale przecież tak. Ta co po niezmiłości
też nie jest najdłuższa.
Tam za 30 minut, prawda?
30 parę. Jest to dla mnie pewien sposób progres, ponieważ tam było tak jakby tak mocno zaglądając w tą płytę, to tam było 7,5 piosenki. No bo było intro
tak.
I niby numeracja była tam 9 czy 10, nie pamiętam, nie, 8 albo 9, no ale intro miało 30 sekund. Więc załóżmy, że to było stricte dla słuchacza 7,5 piosenki. No tutaj mamy pełne 9 numerów, żadnego krótkiego intro, żadnego nic, więc już 9 numerów mnie już satysfakcjonuje znacząco bardziej niż 7,5, więc to jest dla mnie jakiś progres. Szczególnie, że ostatni numer na płycie Ta, co płonie z miłości zrobiliśmy, no to jest bardzo odważny dla mnie krok. No, to też dorastałam do tego, ponieważ to jest taki numer Niebo przecieka, który jest właśnie najbardziej minimalistyczny i tam nie ma gitar. I ja jestem w ogóle gitarową dziewczyną. Kocham, jak wchodzę do studia, ja już słyszę te gitary. I ja się tak bałam, że mój głos nie do końca usiądzie na tych instrumentach klawiszowych. Że to nie jest do końca w ogóle mój styl. I przez lata do niego szłam i bardzo się bałam. Aż w pewnym momencie zrozumiałam, że przecież ja kocham Adele. Kocham wielkie głosy, które tworzą minimalistyczne aranże, często właśnie na samym pianinie. I dlatego zakończyłam album Ta, co płonie z miłości, taką minimalistyczną balladą na fortepianie. Zaprosiłam też nowych muzyków, na przykład Mariusz Obijalski, znany z zespołu Fish, bo tam właśnie jest pianistą. Gra właśnie tutaj całą sekcję.
Który swoją drogą też zrobił płytę z Beatą Kozidrak też, między
dokładnie,
innymi oczywiście.
No Mariusz jest niesamowicie też zdolny. I Jurek Zagórski zna się z Mariuszem i zadzwonił do mnie i mówi, bo ja zapytałam się Jurka, z kim możemy to nagrać, bo ja bym chciała kogoś takiego, kogo nie znam, kto mnie nie zna i kto by usiadł ze mną i tak na żywca w miarę to zarejestrował. Jurek mówi, znam takiego Mariusza, dzwonię. I Jurek pomógł mi zapoznać się z Mariuszem, zaprowadził mnie do niego do studia i we trójkę razem stworzyliśmy Niebo przecieka w kwestii tej aranżacji.
Jeśli wrócę jeszcze na sekundę do skojarzeń, bo już mówiłem o Brykaucie, ale z drugiej strony, jak słuchałem utworu Cześć tu smutek, to ja miałem trochę skojarzenie z Sorry Boys.
To bardzo fajne. To fajne, lubię takie skojarzenie.
Wiesz, może przez to ukulele, które tam...
Takie zmiękczenie.
Jest takim... Tak, zmiękczenie. Dobrze to ujęłaś. Nie będę szukał innego słowa. Trochę dodało tego ducha w ogóle chyba. Trochę Sorry Boys. Dobrze, a już myślisz o kolejnej płycie?
Inaczej. Właśnie pierwszy raz, tak?
Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Będziemy to sobie przepraszać. Ale powiedz mi, kiedy ta płyta została skończona? Tak, no bo to, że jest plan wydawniczy... No to wiemy jedno, ale kiedy ta płyta została skończona? Ja, nie wiem, chyba z miesiąc temu chyba ją dostałem w plikach. Może jeszcze też trochę wcześniej, ale kiedy? Kiedy on, jakby już powiedzieć, okej, szluz?
To jest bardzo skomplikowany proces, ponieważ te miksy, masteringi i tak dalej, to wszystko się toczyło jeszcze tam chwilę przed tym, jak dostałeś płytę, więc to było świeże. Ale mój udział, taki skończony, typu, że ja nagrywam ostatnią piosenkę, piszę ostatni tekst, wiem, że to jest ostatni chórek, koniec, amen, do domu.
Tak.
To się skończył jakoś około mojego właśnie 5. miesiąca ciąży, bo tak jak wspominałam, ja założyłam, że ja finiszuję przed 6. na pewno. To było moje założenie ze względów tej cielesności i tych organów i tego oddechu. I dotrzymałam sobie słowa i tak to skończyłam. Nie pamiętam, jaki to był miesiąc, więc teraz nie będę tam kalkulować, ale kilka miesięcy przed tym, jak dostałeś utwór, no to ja skończyłam jakby swoją pracę w studio, żeby też odpocząć i gdzieś, no szczerze, skupić się też na tym, żeby fizycznie się czuć dobrze, żeby móc na przykład dzisiaj do ciebie tu przyjechać i żeby być w formie. i żeby opowiadać z radością o tej piosence, a nie taka już, wiesz, zmęczona na maks, ale tak, dużo żyjąca. Więc chciałam bardzo skończyć trochę wcześniej tę płytę, żeby ona sobie później projektowo dojrzewała, żeby mój team, wytwórnia, menadżerowie i tak dalej mogli nad tym pracować. Ja chciałam im bardzo... już pamiętam. Ja to w ogóle daleko przed świętami skończyłam.
W sensie, daleko przed świętami.
Tak.
A także już te miksy, masteringi są zrobione...
Ja to chyba w październiku, czy w ogóle w październiku... Koniec października, czy listopada, skończyłam nagrywać i stwierdziłam, że już done.
Dobrze. No to ten moment wiemy. A ten moment, kiedy już jakby przyszedł, spadł ten już ostatni plik właśnie, już gotowy i tak dalej.
Aha,
ten moment, kiedy już jakby to audio mamy ogarnięte. Ciach. Jedziemy teraz, ogarniamy tam poligrafię i ogarniamy rzeczy, promocji i tak dalej. To
początek stycznia.
Początek stycznia.
4 stycznia.
Czyli miałem gorącą bułeczkę.
Gorącą.
Bułeczki w sumie.
Gorącą, bo my robiliśmy wszystko, żeby miksy, mastery i tak zwany ten plik DDP, czyli ten końcowy.
Tak.
Robiliśmy wszystko, żeby on był do 5 stycznia. I tak samo było z poligrafią winyla, tak samo było z poligrafią CD. Założenie było takie, że ludzie, którzy z nami pracują, wracają ze świąt.
Tak.
I oddają w nowym roku materiał. I to wszystko zaczęło tak pięknie naraz spływać. I to jest piękne uczucie, jak czujesz, że ten projekt nagle się zlepia. Bo ty wiesz, że masz piosenki, że są teksty, że tu masz zdjęcia, że tu masz okładki. Ale nagle przychodzi taki dzień, że jakby tak jak, nie wiem, piszesz książkę, tworzysz audycję w radio, wiesz, sklejasz. I jest ten jeden, jedyny dzień, że wszystko robi tak.
Tak, i to się materializuje.
I to się zmaterializowało i kocham wtedy to uczucie, bo to jest takie uczucie takiego...
Ulga, już nie ma odwrotu, wszystko krawięte, nic już nie poprawimy.
Oczywiście teraz już wiem z perspektywy czasu i oczywiście już bym troszeczkę rzeczy tam troszeczkę podmieniła, pewnych jakichś delikatnych, ale to tak już mam zawsze, że odeszły mi emocje, patrzę już na ten album, jestem bardzo zadowolona. Mam wrażenie, że zrobiłam na ten moment w tym stanie też, w którym byłam, czyli w połowie ciąży, że zrobiłam nawet więcej niż sobie zakładałam, że zrobię. Nie przyciskając się, nie dociskając, bez presji, że to nagranie tego albumu było z założenia radosnym przedsięwzięciem, takim, że tworzymy płytę.
Super. Miałem jeszcze jedno pytanie właśnie, które mi teraz oczywiście wyleciało z głowy, ale jak rozmawialiśmy, ale pewnie mi się zaraz przypomni. Bo tak, mówiliśmy o czasie, bo tak sobie przerwaliśmy i... I no, może to jest znak, że...
O aromatycznie mówiliśmy, o gotowaniu. O niebo przecieka, o fortepianie, Mariusz Obijalski.
Obijalski, który swoją drogą też, Słubą Kawalcem też, no, nagrał płytę Ślepota i to jest...
To jest prawda.
Tak, dobra płyta, która zginęła po prostu. To jest strasznie mi żal, jak myślę o tej płycie, bo jest doskonała. Kuba Kawalec jest też genialnym tekściarzem i pokazał ogromny talent i wrażliwość na tej płycie i też mieliśmy w ogóle bardzo też taką głęboką i też taką pełną emocji rozmowę. Bo to była też jeszcze w środku pandemii, kiedy ja już też miałem też dosyć tych wszystkich zdalnych spotkań. I tutaj w radiu też nie mogliśmy się nagrywać i ja w końcu zacząłem zapraszać gości do siebie do domu, bo mam też taką przestrzeń, która jest wygłuszona, mam sprzęt też do nagrywania, mikrofony i tak dalej. I
czyli głód człowieka i
był
też tego.
Kontaktu, no czy wiesz, oczywiście zdrowi i tak dalej, bo dojdzie na ten, ale to było to pierwsze spotkanie, pamiętam, był upał wtedy w ogóle. W tym mieszkaniu u mnie też jest w ogóle bardzo gorąco, ale pamiętam, że Kuba przyszedł, my tam sobie jeszcze pogadaliśmy z pół godziny już w ogóle w kuchni, pijąc kawę i tak dalej, o perfumach, pamiętam, też rozmawialiśmy i kiedy już wyszliśmy tacy też trochę w cudzysłowie rozgrzani, no to po prostu też popłynęliśmy, gdyby nie próba, na którą on musiał jechać, to pewnie byśmy zostali jeszcze dłużej. Ja z tobą też bym został pewnie dłużej, ale
to
też...
To są bardzo dobre rozmowy.
To są bardzo dobre rozmowy i tak samo mam też z tobą, bo
bardzo
ja
miło.
Spoglądam na zegar, tutaj u nas jest 11:50, a tak o 12:00 wiem, że musi już wejdą kolejne osoby, bo studio, w którym się spotykamy, oczywiście jest rezerwowane na czas, a my, proszę Państwa, jeszcze musimy tutaj przygotować i jeszcze promocję i radiową, i tutaj, i też social mediową, więc musimy jeszcze sobie na ten czas na to zagospodarować. I myślę, że... A, właśnie, już przypomniał mi się. Już myślisz o kolejnej płycie?
Właśnie nie bardzo. Chciałabym odpocząć.
A to super.
To jest właśnie ta zmiana, o której zaczęłam, prawda, dzisiaj na wywiadzie, tak. Że ta presja, że to cholerne pragnienie, że jeden projekt od razu, że ja październik, to ci powiedziałam szczerze, że tak. Październik było wydanie cholernego pragnienia, a ja mam pierwszy zapis, płonę ze studia od Roberta z października.
No.
Więc bo było nie było momentu nawet oddechu. To jest ten mój czas na oddech, czuję to, że to jest ta płyta, ona wychodzi, ja odpoczywam i ten czas, w którym ja będę oddychać, to jest też nowa rola i to jest też spokojne w ogóle złapanie jakichś nowych choćby rzeczy, które mnie będą do tego nowego albumu popychały, bo w obecnym momencie ja jestem tu i teraz i cieszę się z tej przemiany.
Jest jeszcze jedna rzecz, już cię puszczę, bo...
Nie śpieszę się.
Bo o miłość też się chciałem się ciebie spytać, bo po pierwsze, jak ty na tę miłość patrzysz? My trochę o niej rozmawialiśmy poprzednim razem, o miłości do siebie też. Mhm. Ale ciekaw jestem też, czy po pierwsze czas też ci zmienił trochę spojrzenie na tę miłość i czy ciąża też ci trochę tę definicję twoją, Pauli Romy, gdzieś tam trochę zmodyfikowała, coś tam zmieniła, a może wywróciła do góry nogami?
No, tamta miłość cały czas jest bardzo podobna, choć jest tamta była... Bardzo się spotykałam z takimi komentarzami, że płyta Cholerne pragnienie jest trochę egoistyczne. Pamiętam, jak dostałam takich kilka nawet komentarzy, co nie jest wcale błędne, bo ona była zdrowo egoistyczna właśnie w podejściu do miłości do samej siebie. Tam było bardzo dużo tego czuć, tego procesu uleczenia, tego zaakceptowania i ta płyta była egoistycznie miłosna. W różny sposób można to sobie rozumieć. A ta płyta, ta co płonie z miłości, jest taką bardziej naturalną, taką na pewno zdrowszą miłością, bardziej czystą, bardziej radosną, taka właśnie płonąca miłość, która na co dzień ci mówi wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Jesteś wystarczająca. Wszystko, co masz, jest wystarczające. Masz więcej niż nawet pragniesz i byś chciała mieć, chociaż w moim przypadku bardzo chciałam, ale wiesz o co chodzi, że to jest tak dużo bardzo do uniesienia i czuję taką pełnię. Dlatego ta płyta nazywa się Ta, co płonie z miłości. Bo wszystko, każda ta piosenka, Czułe przestrzenie, to jest piosenka specjalnie dla mojego męża pisana, chociaż nie ma jasno tej dedykacji nigdzie napisanej, ale ja ją tak napisałam, że on mnie unosi w te czułe przestrzenie, że on jest moją siłą. To jest bardzo proste, bardzo... No, niektórzy powiedzą, jakie to jest trywialne, ale takie jest. Ta miłość jest prosta, jest piękna. I kończąc, jestem dumna, że ta miłość jest mniej skomplikowana tutaj na tym albumie. Że ona jest taka płonąca, przepraszam, płonąca jasnym płomieniem i ona ci mówi... Żyj. Wszystko jest dobrze. Jest wystarczająco.
A jest najważniejsza?
Absolutnie. Nie ma w ogóle mojej osoby, nie ma mnie bez tego uczucia. Nie ma. Nie potrafię sobie siebie wyobrazić, jak gaśnie miłość, a miałam kilka momentów w takim życiu, czy do siebie, czy do innych, to też ja gasnę.
A czy też zastanawiałaś się nad tym, kiedy już będzie was troje, tak? Mhm. Kiedy się urodzi dziecko, że też to pojęcie miłości nagle też pod wpływem może też hormonów, nie wiem, albo też tego, co się będzie działo, bo pewne rzeczy można sobie wyobrazić, a jak przychodzi ten moment urealnienia tego wszystkiego, to może będzie to jakoś inaczej to wszystko wyglądało, niż człowiek to sobie wyobrażał, mimo że mógł się naczytać, nasłuchać i naoglądać.
Dlatego mało słucham, mało oglądam, trochę czytam, dużo czytam, ale staram się bardzo do tego podchodzić. Mamy bardzo słucham mojej, przyznaję. Mhm. Ufam jej doświadczeniu, bo tak sobie myślę, skoro ona tak jakby stworzyła mnie i jestem szczęśliwa i mam z nią świetny kontakt, to warto jej słuchać. Więc słucham jej rad. Jest doświadczona, bo też mam siostrę i brata, więc jest nas trójka w domu. Jest nas trójka, ale wiesz, jakbyśmy dziećmi, tak, była nas trójka. Tak. I wierzę w to, że przemóżdżanie i czekanie na coś, co być może nigdy nie nastąpi, jest niezdrowe. Więc czekam po prostu na to, co nadejdzie. To z Kuba słucham taką piosenkę. To, co i tak nadejdzie. Zwa inny numer też, teraz mi się skojarzyło. Ale czekam na to, co nadejdzie z bardzo otwartymi ramionami. Dlatego ta miłość też może, ta nowa miłość jest taka ekscytująca. Bo nawet jeżeli to będzie na przykład hipotetycznie, zakładam, że to jest trudny czas, pierwsze kilka miesięcy.
No też tak to sobie zawsze wyobrażam.
Że jest przepiękny, że jest, bo moja mama bardzo właśnie jest taka optymistyczna w tym i co kocham to, bo ona mówi, słuchaj, to będzie wymagający, ale najpiękniejszy czas w twoim życiu. Ja dokładnie tak o tym myślę i jestem na to absolutnie przygotowana ze wszystkich stron i nie idealizuję macierzyństwa ani tacierzyństwa, bo to też jest bardzo ważne.
Tak, oczywiście.
I myślę w ten sposób, że jeżeli jesteś otwarta na to, co będzie i przyjmujesz to, co jest, to będziesz, to ja będę bardziej szczęśliwa. Więc czekam niesamowicie na ten dzień poznania się z synkiem. Nie ukrywam, aż się wzruszyłam. Czekam na to też, aż pójdziemy na pierwszy spacer.
No.
I daję sobie na to przestrzeń.
A czego ci życzyć?
Ja już ostatnio powiedziałam w wywiadzie jednym i to był lead, taki tytuł, aż później się zawstydziłam, jak to czytałam, że ja już wszystko mam, nic mi nie życz, więc teraz tak nie powiem. Chociaż to jest fajny tytuł, ale szczerze, ja naprawdę wszystko obecnie czuję, że mam. Że mam miłość, mam zdrowie, mam płytę, zaraz będę mamą, mam wspaniałe, jakby jakąś aurę taką, która sprawia, że jestem szczęśliwa. Więc myślę, że możesz mi życzyć po prostu, żeby ta płyta się dobrze rozeszła.
To niech ta płyta się dalej, niech ta płyta się dobrze się rozejdzie i niech tak idzie dalej.
O, może w ten sposób, żeby to tak sobie płynęło ładnie, żeby wiesz, bo zloty i upadki będą na pewno, jak to w piosence.
Paula, ale jak ja na przykład do mnie dzwonił z życzeniami z okazji urodzin, na przykład czy imienin.
Zdrowie też jest cenne bardzo.
Zdrowie jest, uważam też, jest tak, zdrowia jak najbardziej. Natomiast ja też zawsze mówię, że ja mam wszystko, co chciałem mieć. Więc właśnie, nie umiem, to trwa dalej.
Bo wiesz, bo właśnie ja czuję, że ty rozumiesz, kończąc, że przychodzi w życiu pewien czas, że mówisz sobie, wszystko, co mam w sobie, wznosi słońce i ogień.
To powiedziała Paula Roma. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Za to nasze kolejne wyjątkowe spotkanie. Już nie mogę się doczekać kolejnego. Nie musisz. Odpocznij i jak przyjdzie czas na kolejną płytę, to się wtedy znowu spotkamy.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu za słuchanie audycji i podcastu Między Słowami. Wszystkie rozmowy znajdują się w naszym archiwum na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej. Zachęcam do dodania audycji do obserwowanych. Dzięki temu nie przegapią Państwo moich kolejnych rozmów. Jeśli słuchają Państwo podcastu Między Słowami w Spotify, zapraszam do dodania go do obserwowanych i wystawienia oceny. W Apple Podcasts to samo można zrobić po zasubskrybowaniu podcastu. Zajmuje to chwilę. Dzięki tym prostym krokom historie moich gości i gościń dotrą do szerszego grona odbiorców. Dziękuję i do usłyszenia. Kamil Wróblewski.